Mówimy o zaślubinach niebios i ziemi. Mówimy o tej metaforze, której Bóg używa po to, żeby powiedzieć o tym, jak wygląda Jego relacja z Jego ludem. I ta metafora rozciąga się na Stary i na Nowy Testament. To nie jest tylko język Nowego Testamentu, gdzie jest mowa o oblubienicy i oblubieńcu. W rzeczywistości korzenie tej metafory są w Starym Testamencie. Mówię o relacji Boga z Jego wybranym ludem, Izraelem. I to dopiero daje nam podstawy, czy stanowi podstawy do zrozumienia tego, co Jezus ma na myśli, kiedy mówi, że jest oblubieńcem, a że Kościół Jego oblubienicą. I co więcej, kiedy mówiliśmy o tym zeszłym razem, wspomnieliśmy o tym, jak zaczął się ten związek, o tym, jak wyglądał początek tej relacji i że wcale to nie było nic takiego pięknego. Bo w tym momencie, kiedy Bóg zaślubił swój święty lud, wybrany lud, tak naprawdę tego samego dnia, można powiedzieć, w czasie ślubu, Izraelici zdradzili go. Zdradzili go, bo zaczęli oddawać cześć innym bóstwom. I tak naprawdę to, co miało być początkiem wspaniałej, romantycznej relacji, jak pamiętacie, stało się dosyć trudną relacją. Relacją, bo Bóg mimo wszystko zgodził się przyjąć swój lud, ale po takim początku ciężko się spodziewać czegoś naprawdę dobrego. I rzeczywiście nawet te następne 40 lat, kiedy szli przez pustynię, to nie był czas łaskawy, to nie był czas przyjemny. I kiedy później Mojżesz zwraca się do ludu tuż przed wejściem do ziemi obiecanej, Bóg powiedział mu pewne słowa, które czytamy. Rzekł Pan do Mojżesza, oto gdy spoczniesz w grobie swoich ojców, lud ten powstanie i będzie cudzołożył, idąc za obcymi bogami ziemi, do której wchodzi. Opuści mnie i złamie moje przymierze, które z nim zawarłem. W tym dniu zapłonie mój gniew przeciwko niemu. Opuszczę ich, zakryję moje oblicze przed nimi. Zostanie pochłonięty i dosięgną go liczne niedole i uciski i będzie mówił w tym dniu, czy nie dlatego, że nie ma Boga pośród nas, dosięgły mnie te niedole? Lecz ja zakryję całkiem w tym dniu moje oblicze z powodu wszelkiego zła, jakie popełnili, zwracając się do innych bogów. Czyli Bóg nie miał złudzeń. Od początku wiedział, czego się spodziewać po swoim ludzie wybranym i zapowiada Mojżeszowi, że to będzie ciężkie małżeństwo. I główną rzeczą, wokół którego się to rozgrywało, główną istotą zdrady Izraela wobec Boga była tak naprawdę podstawa przymierza, które Bóg z nimi zawarł. Bo jak pamiętacie, to co my nazywamy pierwszym przykazaniem, czyli sam początek Bożego przymierza zawartego z Izraelem na górze Synaj mówiło: Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest w niebie na górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. Oni właśnie to zrobili. Zaraz po zawarciu tego przymierza, kiedy stworzyli sobie złotego cielca, właściwie za każdym razem, w każdym pokoleniu, kiedy zwracali się ku innym bogom, bogom, których zaczerpnęli z innych narodów, czy z własnej przeszłości, może nawet z Egiptu. Żeby zrozumieć to, co działo się później, szczególnie te wersety, które będziemy dzisiaj czytać, musimy też przywołać to, co stało się później w historii ludu wybranego. Bo przez długi czas stanowili oni jeden naród. Później powiedzieli sobie, chcemy mieć króla, tak jak inne narody, chcemy być do nich podobni. Bóg dał im najpierw Saula, później Dawida i później na tronie zasiadł Salomon, syn Dawida. Ale po śmierci Salomona to królestwo rozpadło się. Ono już wcześniej było targane różnymi napięciami i w końcu nie można było tego utrzymać. Rozpadło się na dwie części. Na część północną, która nazywana jest Izraelem i na część południową, która nazywana jest Judą. Izrael właściwie od razu poszedł w bałwochwalstwo i tam z Bożej perspektywy nie działo się nic dobrego właściwie przez cały czas. I kiedy mniej więcej w połowie VIII wieku to bałwochwalstwo narastało tak mocno, Bóg powiedział, dosyć tego, poniesiecie konsekwencje łamania przymierza. I w 722 roku, z tego co wiemy z historii powszechnej, Asyryjczycy podbili północną część ludu wybranego, to co nazywamy właśnie Królestwem Izraela i uprowadzili ich do niewoli. Królestwo Południowe, Juda, istniało jeszcze sto kilkadziesiąt lat, ale i je spotkał podobny los. I tak jak przedstawia Biblia, odnieśli podobną karę za podobne występki, za podobny grzech, za bałwochwalstwo. Więc kiedy dzisiaj będziemy czytać pewne fragmenty, będzie tam mowa o dwóch siostrach, czyli o dwóch królestwach, o Judzie i Izraelu. A to dlatego, że prorocy, którzy mówią o tym wszystkim, to są właśnie prorocy, którzy żyli i którzy głosili Boże Słowo w tym późniejszym okresie. Metaforę Boga jako męża swojego wybranego ludu przywołuje przede wszystkim czterech różnych proroków. Ozeasz i Izajasz, którzy byli jeszcze trochę wcześniej, nawet za czasów tego, jak Izrael istniał, oraz Jeremiasz i Ezechiel. Dzisiaj, chociaż to nie jest chronologicznie, sięgniemy po Jeremiasza i Ezechiela, dlatego że oni chyba najsilniej przemawiający sposób ukazują, jak z Bożej perspektywy wielką potwornością było to, czego dopuścił się Izrael. Jeżeli ktoś z was pamięta, czy nawet ten cykl, który mieliśmy jakiś czas temu, Rok przez Biblię, czy w ogóle historię biblijną, to pewnie wiecie, że jak zestawić tych dwóch ze sobą, Jeremiasza i Ezechiela, to na pewno nie będzie dobra historia. Bo to są prorocy, którzy byli świadkami, którzy byli Bożym głosem w tym momencie, kiedy Bóg postanowił wylać swój gniew na swój własny wybrany lud. Jeremiasz jest zwany często płaczącym prorokiem, bo jemu przypadło w udziale oglądać upadek Jerozolimy. Przez kilkadziesiąt lat swojej służby wiedział od samego początku, że jego służba nie przyniesie żadnych rezultatów, że ludzie nie będą chcieli go słuchać, a i tak musi ogłaszać Boże wezwanie do pokuty i Boży sąd nad narodem. Ezechiel z kolei wywodził się z rodu kapłańskiego i został zabrany do niewoli babilońskiej. I on mówi bardzo podobne rzeczy, ale już z Babilonu, tłumacząc tym, którzy zostali zabrani do niewoli, dlaczego się tam znaleźli. Jeden i drugi przywołują w bardzo obrazowy sposób to, czego dopuścił się lud wybrany, jak to wygląda z Bożej perspektywy. I teraz przeczytamy dosyć długie fragmenty, które są właśnie nieco graficzne. Może nawet nie spodziewaliście się, że takie opisy, takie obrazy czy takie słowa znajdują się w Biblii, więc jeżeli się nie spodziewaliście, to usiądźcie wygodnie, złapcie się ławki albo sąsiada i posłuchajcie. Zaczniemy od Jeremiasza. Jeremiasza, który jeszcze w tym okresie, kiedy jest ostatnia szansa, żeby lud Boży nawrócił się do swojego Boga, mówi do nich tak. Idź i wołaj do uszu Jerozolemu tymi słowy. Tak mówi Pan. Pomnę na miłość na Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłaś ze mną na pustyni w kraju nieobsiewanym. Izrael był poświęcony Panu, był pierwocinami Jego plonów. Wszyscy, którzy Go kąsali, ściągali na siebie winę. Może pamiętacie, czytaliśmy te słowa tydzień temu. Ale nie powiedziałem wtedy, że one były wstępem tak naprawdę do Bożego zarzutu. Słuchajcie słowa Pańskiego, domu Jakuba i wszystkie rody domu izraelskiego. Jakie zło znaleźli wasi ojcowie we mnie, że oddalili się ode mnie i poszli za marnością i zmarnieli. I poszli za pustką, za bałwanami i stali się do nich podobni. Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie? Wszak mój lud zmienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana, swojego Boga, i nie ma u Ciebie bojaźni przede mną. Bo już dawno złamałaś swoje jarzmo i zerwałaś swoje więzy, mówiąc, nie chcę być niewolnicą. Lecz jak nierządnica kładziesz się na każdym wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem. Choćbyś nawet obmywała się ługiem i mydła używała obficie, jednak brudna plama twojej winy będzie wyraźna przede mną. Jak możesz mówić, nie zbrudziłam się, za Baalami nie chodziłam. Spójrz na swoje postępowanie, młoda chyża wielbłądzico. Bezmyślnie biegająca swoimi drogami, rwąca się do stepu w niebohamowanej namiętności, łapiąca powietrze. Któż może jej żądzę powstrzymać? Wszyscy, którzy mają na nią ochotę, nie muszą się trudzić. Znajdą ją w jej miesiącu. Uważaj, żebyś sobie nogi nie skaleczyły, aby twoje gardło nie wyschło. Lecz ty mówisz, to daremne. Nie, gdyż ja ukochałam obcych i pójdę za nimi. Gdzie są twoi bogowie, których sobie zrobiłaś? Niech powstaną, jeśli mogą cię wybawić w czasie twojej niedoli. Gdyż ile jest twoich miast, tyle jest twoich bogów, o Judo. Zważcie na słowo Pana. Czy byłem dla Izraela pustynią albo ziemią mroku? Dlaczego mój lud mówi, chcemy zażyć wolności, nie pójdziemy już do ciebie? Czy Panna zapomina swojej ozdoby, oblubienica swojego pasa? Lecz mój lud zapomniał o mnie od niepamiętnych czasów. Jak sprytnie umiesz obmyślać sposoby uprawiania miłości. I nieco dalej, jak lekko ci przychodzi zmieniać swoją drogę. Rzekł Pan, gdy mąż odprawi swoją żonę i ta odejdzie do innego, a wyjdzie za innego mężczyzny, czy tamten może jeszcze do niej powrócić? Czy nie jest zupełnie zbezczeszczona ta kobieta? I czy ty, który uprawiałaś nierząd z wieloma zalotnikami, możesz powrócić do mnie? Podnieś oczy na wzgórza i zobacz, gdzie nie oddawałaś się mężczyźnie. Na drogach siadałaś wyczekująco jak Arab na pustyni i zbezcześciłaś kraj swoim wszeteczeństwem i swoją złością. Lecz ty masz czoło kobiety wszetecznej, nie znasz już wstydu. Znowu wołasz do mnie, ojcze mój, ty jesteś przyjacielem mojej młodości. Czy wiecznie będziesz się gniewał, czy zawsze będziesz chował urazę? Tak oto mówiłaś i czyniłaś zło, ile tylko potrafiłaś. Czyli Bóg mówi, że właściwie przez cały czas, odkąd jesteśmy razem, ty mnie oszukiwałaś, zdradzałaś przy każdej okazji i nawet twoje nawrócenia, nawet to, co miało chodzić za twoją pokutę, nie było szczere. Nawet kiedy teraz do mnie przyjdziesz, tylko mówiąc swoimi słowami, że chcesz do mnie wrócić, nie uwierzę ci. Tak zaczyna Jeremiasz. Ezechiel, który jest już w Babilonii, używa mocniejszych słów. Pamiętacie może ten fragment, który czytaliśmy tydzień temu? O tym, jak wyglądał początek ludu Bożego, jak Bóg znalazł go jako niemowlę porzucone i powiedział, żyj i rośnij. I później, kiedy przyszedł znowu, jak odział swoją wybrankę w piękną szatę, dał jej klejnoty i wspaniałe jedzenie, tak że ona stała się królową. Kiedy Bóg wybrał kogoś, to był zupełnie odrzucony, pogardzany i uczynił piękną wybranką, tak piękną, że wszystkie ludy, wszyscy wokoło zachwycali się jej pięknem. Ten opis też był wstępem do bardzo surowych słów, które Bóg kieruje pod adresem swojego narodu, kiedy przyszedł na nich czas poniesienia konsekwencji za swoje bałwochwalstwo. Sława z powodu twojej piękności rozeszła się wśród narodów. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie, mówi Wszechmocny Pan. Ale zaufałaś swojej piękności i pewna swojego sławnego imienia uprawiałaś nierząd i hojnie darzyłaś sobą każdego przechodnia i oddawałaś mu się. Brałaś swoje szaty i robiłaś sobie z nich pstre namioty na wzgórzach i uprawiałaś w nich nierząd, czego dotąd nie było i czego nie będzie. A ty, nabrawszy wspaniałych swoich klejnotów z mojego złota i srebra, które ci dałem, robiłaś sobie podobizny bożków i z nimi uprawiałaś nierząd. A mój chleb, który ci dałem, najprzedniejszą mąkę i oliwę i miód, którymi cię karmiłem, stawiałaś przed nimi jako przyjemną woń i było tak, mówi Wszechmocny Pan. I brałaś synów i córki, które mi urodziłaś i ofiarowałaś im na pożarcie. Czy za mało było twojego nierządu, że moje dzieci zatrzymywałaś i oddawałaś je na spalenie w ogniu? I we wszystkich swoich obrzydliwościach i wszeteczeństwach nie pamiętałaś o swojej młodości, gdy byłaś naga i goła i tarzałaś się w swojej krwi. A po tej całej twojej złośliwości, biada, biada ci, mówi Wszechmocny Pan, budowałaś sobie ołtarz wszeteczny na każdym placu. Na każdym rozstaju dróg budowałaś sobie miejsce ofiarne i hańbiłaś swoją piękność, rozkładałaś swoje nogi przed każdym przechodniem i pomnażałaś swoje wszeteczeństwo. I uprawiałaś nierząd z Egipcjanami, swoimi sąsiadami o krzepkich ciałach i mnożyłaś swoje wszeteczeństwo, aby mnie obrażać. Uprawiałaś nierząd z Asyryjczykami, gdyż byłaś nienasycona. Uprawiałaś z nimi nierząd i tym także się nie nasyciłaś. Jeszcze bardziej wzmogłaś swój nierząd z krajem handlarzy, Chaldeom, ale i tym się nie nasyciłaś. Nie byłaś jednak taką nierządnicą, która przyjmuje zapłatę nierządnicy, ale żoną cudzołożną, która zamiast swojego męża przyjmuje obcych. Wszystkim nierządnicom daje się zapłatę, lecz ty sama dawałaś swoje dary swoim kochankom i przekupywałaś ich, aby zewsząd przychodzili do ciebie i uprawiali z tobą nierząd. Tak więc u ciebie, w twoim wszeteczeństwie było inaczej niż u kobiet. Nie za tobą goniono do nierządu, lecz ty dawałaś zapłatę za nierząd, a tobie nie dawano tej zapłaty, dlatego postępowałaś inaczej. Dlatego, nierządnico, słuchaj słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan, ponieważ twój srąb był obnażony i twoja nagość odsłonięta podczas uprawiania nierządu z twoimi kochankami i ze wszystkimi twoimi ohydnymi bałwanami, i z powodu krwi twoich dzieci, które im ofiarowałaś, Dlatego zbiorę wszystkich Twoich kochanków i wobec nich odsłonię Twoją nagość i zobaczą Cię zupełnie nagą. I będę Cię sądził według praw o cudzołożnicach i zabójczyniach. I wydam Cię w ich ręce, a oni zwloką z Ciebie Twoje szaty i zabiorą wspaniałe Twoje klejnoty i zostawią Cię nagą i gołą. Ukamienują Cię i rozćwiartują Cię swoimi mieczami. I położę kres Twojemu nierządowi, a Ty także już nie będziesz dawała zapłaty za nierząd. I później, w 23 rozdziale jest chyba najbardziej graficzna opowieść, przypowieść o dwóch siostrach. Rzadko mówimy kazania z tej przypowieści, ale to jest z Pisma Świętego. O dwóch siostrach, które się nazywały Ohola i Oholiba. To są słowa, które mają znaczenie. Ohola znaczy tyle, co jej namiot, Oholiba mój namiot w niej. Jak później czytamy, Ohola to było to północne królestwo, które ustanowiło sobie własnych bożków, a przynajmniej własne wyobrażenie Boga Jahwe. Dlatego Bóg nazywa ją, sami sobie zbudowali ten namiot, mój przybytek. Ale Juda, ta południowa, to było to miejsce, w którym Bóg obrał sobie zamieszkanie, Jerozolimę. Dlatego mówi, mój namiot jest w niej. Ohola i Oholiba. Synu człowieczy, były dwie kobiety, córki jednej matki. Uprawiały w Egipcie w swojej młodości nierząd. Tam ściskano ich piersi i tam obmacywano ich dziewicze łono. Należały do mnie, rodziły synów i córki. Ich imiona to Ohola, czyli Samaria, stolica północnego królestwa, a Oholiba to Jeruzalem. Ohola cudzołożyła, chociaż jeszcze była pod moją władzą mężowską i zapałała namiętnością do swoich kochanków, Asyryjczyków, którzy do niej przychodzili, odziani w fioletową purpurę. Namiestnicy i dostojnicy, wszyscy oni urodziwi młodzieńcy, rycerze dosiadający rumaków. I oddawała im się w swoim cudzołóstwie, a wszyscy oni to kwiat młodzieży asyryjskiej i ze wszystkimi, do których zapałała namiętnością, kalała się wszelkim ich bałwochwalstwem. Lecz nie zaniechała swojego cudzołóstwa z Egiptem, bo już w młodości jej z nią obcowali, obmacywali jej dziewicze piersi i z nią dawali upust swojej rozpuście. Dlatego wydałem ją w ręce jej kochanków, w ręce Asyryjczyków, do których zapałała namiętnością. Ci odsłonili jej nagość, zabrali jej synów i córki, a ją zabili mieczem i stała się przysłowiem wśród ludu, gdy dokonano nad nią sądów. Czyli prorok mówi o losie, który spotkał to północne królestwo. Mówi, że właściwie oni od początku byli cudzołożnym narodem, już w Egipcie tak się zachowywali, ale apogeum tego osiągnęli wtedy, kiedy zafascynowani potęgami, Asyrią, która była wokół, naśladowali ich w bałwochwalstwie. Więc ja wydałem ją w ręce Asyryjczyków, jej kochanków i oni urządzili z nią takie rzeczy, że stała się przysłowiem dla wszystkich narodów. Starsza siostra została, moją powiedzieć, wygnana z domu, odsunięta zupełnie ze swojej ziemi. I teraz, bo mówimy o sytuacji, kiedy to Juda doświadcza sądu, prorok kontynuuje tą przypowieść mówiąc o młodszej siostrze. A chociaż to widziała jej siostra, Oholiba, jeszcze gorszą niż ona zapałała namiętnością, jeszcze gorsze popełniała cudzołóstwo niż jej siostra. Zapałała namiętnością do Asyryjczyków, do namiestników i dostojników, wspaniale odzianych rycerzy, samych urodzinnych młodzianów. Widziałem, że się skalała, obie jednakowo postępowały. Posunęła się w swojej rozpuście jeszcze dalej, gdy zobaczyła mężczyzn malowanych na ścianie, obrazy Chaldejczyków, czyli Babilończyków, i zapałała do nich namiętnością, gdy ich zobaczyła i wysłała do nich posłańców, do Chaldei. Wtedy Babilończycy przyszli do niej, aby się z nią popieścić i skalali ją swoją rozpustą. A gdy została przez nich skalana, odwróciła się od nich jej dusza. A gdy tak jawnie uprawiała swoją rozpustę i odsłaniała swój strom, wtedy moja dusza odwróciła się od niej, tak jak odwróciła się od jej siostry. Lecz ona jeszcze wzmogła swoją rozpustę, przypominając sobie dni swojej młodości, gdy uprawiała wszeteczeństwo w ziemi egipskiej. Zapałała namiętnością do swoich zalotników, których członki były jak członki osłów, a wytrysk ich nasienie jak wytrysk ogierów. I ty zatęskniłaś za ohydnym zachowaniem swojej młodości, gdy Egipcjanie ściskali twoje piersi i obmacywali twoje dziewicze łono. Dlatego Oholibo, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja pobudzę przeciwko tobie twoich zalotników, od których się odwróciła twoja dusza z odrazą i sprowadzę ich zewsząd przeciw tobie. Oddam im sąd, aby sądzili cię według swoich praw. Obetną ci nos i uszy, potem zwloką z ciebie twoje szaty i zabiorą wspaniałe twoje klejnoty. I postąpią z Tobą z nienawiścią. Zabiorą cały Twój dobytek i pozostawią Cię nagą i gołą, tak że będzie odsłonięty wszeteczny Twój srom, Twoja niegodziwość i Twoje wszeteczeństwo. One to na Ciebie sprowadziły, ponieważ uprawiałaś wszeteczeństwo z narodami i skalałaś się ich bałwonami. I rzekł Pan, Synu Człowieczy, czy chcesz osądzić Ohole i Oholibę? Przedstaw im ich obrzydliwości, co założyły bowiem, a nawet posyłały do mężczyzn, którzy mieli z daleka przyjść, a gdy wysłano do nich posłańca i oni przyszli, to ty kąpałaś się dla nich, podmalowywałaś swoje oczy i wkładałaś na siebie klejnoty i siadałaś na zaścielonym łożu, przed którym był zastawiony stół, kładłaś na nim moje kadzidła i moją oliwę. Potem rozległ się głośny śpiew beztroskiej gromady i do mężów z pospólstwa sprowadzano z pustyni pijaków. I pomyślałem, w taki sposób cudzołożyli, jak z nierządnicą uprawiali nierząd. Obcowali z nią, jak obcuje się z nierządnicą, tak i oni obcowali z Oholą i Oholibą, aby popełnić niegodziwość. Dosyć mocne, prawda? Można sobie powiedzieć, no ale po co aż taki mocny język? Po co aż w ten sposób pisać o tym, co się działo? Czemu jest tam tyle tej seksualności, to takiej wypaczonej seksualności? Najprościej mówiąc, żeby zaszokować. Żeby w jakiś sposób przebić się do tych, którzy słuchali proroków, bo widocznie inne sposoby dotarcia do nich już zawiodły. Dlaczego było w tym tak wiele obrazów, można powiedzieć, erotycznych? Możliwe, że to nie była do końca sama metafora, bo wiele starożytnych religii, szczególnie tych, które koncentrowały się wokół płodności, czy płodności ludzkiej, czy płodności ziemi, miało w sobie elementy seksualności. Był tak zwany nierząd świątynny, gdzie częścią kultu różnych uroczystości religijnych było właśnie współżycie z prostytutkami świątynnymi. Więc możliwe, że Izraelici, są pewne przesłanki w Piśmie Świętym, kiedy próbowali tych innych religii, kiedy naśladowali inne narody, naśladowali również te praktyki. Tylko że wtedy mówilibyśmy bardziej o tych indywidualnych czynach poszczególnych Izraelitów, ale tutaj w tej metaforze mówimy o całych narodach. Więc przede wszystkim jest to metafora. Metafora dwóch sióstr, Bożej żony, czy właściwie dwóch Bożych żon w tej metaforze, ale każda metafora ma swoje ograniczenia, które zamiast być wierne swojemu mężowi, dopuszczają się nierządu, dopuszczają się cudzołóstwa. Wiecie, kiedy my czytamy te słowa, można pomyśleć, no ale czemu w ten sposób o tym pisać? Bo to ma być oburzające. Nie skandalizujące. Tu nie chodziło o to, żeby skandalizować, żeby wywołać jakiś skandal tym, co się mówi. Wiecie, Biblia nie jest negatywnie nastawiona do seksualności człowieka. Biblia nie boi się seksu. Przeciwnie, jedna z ważnych ciąg Starego Testamentu, Pieśń nad Pieśniami, to jest w rzeczywistości erotyk. I nawet jeżeli odczytujemy go alegorycznie, odnosząc go do tej metafory, relacji Boga ze swoim ludem wybranym, czyli oblubieńca z oblubienicą, czytając to, znajdziecie tam obrazy pięknej miłości fizycznej między mężczyzną a kobietą. Więc to nie chodziło o to, żeby skandalizować, sięgając po takie obszary, które my uważamy, w Kościele nie powinno się o tym mówić. Ale chodziło o to, żeby zaszokować ich i tak naprawdę najbardziej szokująca była nie seksualność, ale właśnie nieprzyzwoitość tego, co się działo. To cudzołóstwo, które następowało. Nie sam seks, ale to, że ona, naród wybrany, jako żona w tak jawny sposób dopuszczała się zdrady swojego męża, który robił wszystko, aby być jej wiernym. Przekładając na rzeczywiste postępowanie, chodziło przede wszystkim o oddawanie czci innym bogom. Bo w tamtych czasach każdy naród miał swoje bóstwa. Bóstwa, którym się kłaniał, bóstwa, które wielbił, bóstwa, które uważał za tych, którzy bronili i zapewniali mu pomyślność. I czytamy, że właściwie Izraelici od samego początku byli zainteresowani tymi innymi bóstwami. Byli chętni, żeby gdzieś te elementy włączać do swojego życia. Kiedy Ezechiel mówi, że już w Egipcie tak postępowałeś, mówi, że już w Egipcie byliście zafascynowani bóstwami Egiptu i później próbowaliście odtworzyć to, co tam widzieliście w swoim własnym życiu, w swoim własnym domu, w ziemi, do której weszliście. I jeszcze zabieraliście bogów, przyjmowaliście bogów ze wszystkich innych narodów, bo wydawało wam się, że oni mogą wam pomóc. My często mówimy, że Żydzi są narodem monoteistycznym. Ale wiecie, w tamtym czasie ten monoteizm, do którego wzywał ich Bóg, wierność jednemu Bogu, nie polegał na filozofii, na przekonaniu, że istnieje jeden Bóg. My dzisiaj, kiedy mówimy monoteizm, kiedy mówimy o Bogu, to najczęściej chodzi o to, czy ktoś wierzy, że Bóg istnieje, czy nie. Jesteśmy przekonani, że Bóg jest jeden. Ale w tamtych czasach, zresztą nawet dzisiaj też wiele narodów czy wiele kultur w ten sposób myśli, wszyscy byli przekonani, że Bogów jest wiele. Dlatego kiedy Bóg zwraca się do swojego narodu, mówi: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Czyli to był monoteizm praktyczny. Bez względu na to, co mówią wam inne narody, bez względu na to, co rodzi się w waszych własnych głowach, nie będziecie mieli żadnych innych bogów obok mnie. I dlatego też Żydzi byli dziwnym narodem, kiedy byli wierni Bogu, bo kiedy wszystkie inne narody miały wiele różnych bóstw odpowiedzialnych za to, za to, za to, oni mówili, a przynajmniej niektórzy z nich, że jest tylko jeden Bóg, Stwórca nieba i ziemi, przed którym wszyscy ludzie odpowiadają. Później za czasów Rzymian Żydów nazywano wręcz ateistami, no bo jak można wierzyć tylko w jednego Boga? Ale w tym czasie, te rzeczy, które się tutaj wydarzyły w historii, początków historii Izraela i Judy, najczęściej było tak, że zamiast być rzeczywiście monoteistycznym, wiernym Bogu narodem, oni do Boga dołączali sobie inne bóstwa. Rzadko było tak, że zupełnie zastępowali Boga innymi bóstwami. Najczęściej było tak, że obok Boga stawiali sobie inne bóstwa. Że oficjalnie dalej chodzili do Jerozolimy czy do Bożej Świątyni i tam oddawali Bogu cześć, a później gdzieś w prywatności własnego domu czy w jakichś innych miejscach czcili innych bogów. Bogów, którzy byli zaczerpnięci z innych narodów, których przywieźli kupcy albo żony Salomona, jeżeli pamiętacie tę historię. I nie widzieli w tym nic złego. W łączeniu tej czci, kultu Boga Jahwe, z oddawaniem czci wszystkim innym bóstwom. Można powiedzieć, że uprawiali pewnego rodzaju taki synkretyzm religijny, mówiąc: okej, my nadal będziemy oddawali cześć Bogu, no ale przecież nie będziemy prześladowali tych ludzi, którzy żyją pośród nas. Im również należy się pewien szacunek, im również należy się jakaś tolerancja. Pewnie dzisiaj, gdybyśmy mówili o ten sposób, to byśmy mówili właśnie o różnorodności wielokulturowej, o szacunku dla innych kultur, dla innych narodowości, dla innych przekonań, o tym, że nie możemy tak bardzo zawężać swojego przekonania, że tak naprawdę powinniśmy poznawać tego, co myślą i robią inne narody. Więc prawdopodobnie też chodziło o to, że Izraelici znaleźli niesamowite sposoby tłumaczenia sobie, wyjaśniania, szukania wymówek, dlaczego obok Boga tak naprawdę mają mnóstwo innych bóstw. I nawet w Judzie, w tym miejscu, gdzie mieli Bożą Świątynię, jak czytacie Stary Testament, często przeczytacie o tak zwanych świątynkach na wzgórzach. Czyli o różnych miejscach poświęconych nie Bogu Jahwe koniecznie, ale wielu innym bóstwom, które istniały obok świątyni. Izraelici pewnie mieli całe mnóstwo wytłumaczeń, dlaczego tak postępują. I oto teraz prorok mówi, jak to rzeczywiście wygląda z Bożej perspektywy. To nie jest kwestia tolerancji, to nie jest kwestia otwartego umysłu, to nie jest kwestia szacunku dla różnorodności i dla innych narodów. Z Bożej perspektywy to wygląda właśnie tak, jak sytuacja męża, który ma ukochaną żonę i każdego dnia wraca do pustego domu, wiedząc, że jego żona poszła na tę przysłowiową ulicę i tam oddaje się każdemu, jeszcze nie biorąc za to pieniędzy, ale innym za to płacąc. I wszyscy o tym wiedzą. Mówi, wy myślicie, że to jest niegroźne, że to nie ma żadnych konsekwencji, że na tym polega właśnie cywilizacja. Ale z mojej strony to wygląda właśnie tak. Ja czuję się jak taki mąż, zhańbiony waszym postępowaniem, waszym cudzołóstwem. Bo gdyby któryś z was znalazł się w takiej sytuacji, powiedzielibyście: tak nie może być. Gdyby któryś z was miał taką żonę, od razu byście coś z tym zrobili. Gdyby któraś kobieta rzeczywiście tak się zachowała, natychmiast byście ją napiętnowali. Ja właśnie w takiej sytuacji jestem, a wy nie widzicie w tym nic złego, że moje imię jest hańbione, bo zawaliście przymierze, w którym ja będę waszym jedynym Bogiem, ale tak naprawdę idziecie za każdym, który się pojawi obok. I dlatego też w księdze Jeremiasza Bóg zwraca się do Izraela. Czy widziałeś, co uczyniła odstępna żona, Izrael? Czyli mówiąc, co wydarzyło się wcześniej. Chodziła na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i tam oddawała się nierządowi. Nawet wtedy jeszcze myślałem, że gdy uczyniła to wszystko, powróci do mnie, ale nie powróciła. I widziała to niewierna jej siostra Juda. Widziała także, że ja właśnie z powodu wszystkich cudzołóstw odrzuciłem odstępną żonę i dałem jej list rozwodowy, Izrael, i dałem jej list rozwodowy. Jednak jej siostra niewierna Juda nie ulękła się, lecz poszła ta i także oddawała się nierządowi. Przez bezstydny swój nierząd zbezcześciła ziemię, cudzołożyła z kamieniem i drewnem. Mimo to wszystko niewierna jej siostra Juda nie powróciła do mnie ze szczerego serca, lecz obłudnie. W ramach tej metafory Bóg mówi niesamowitą rzecz. Wiecie, ta kara, którą dopuściłem na Izrael, ta kara, którą dopuszczam na Judę, jest tak, jakbym się z nimi rozwodził. Bo ja jako mąż, który jest zdradzany, wyśmiewany przez wszystkich, którego imię jest, można powiedzieć, zbezczeszczone tym, jak postępuje żona, nie mogę tego dłużej tolerować. Więc stanie się tak, jak było przewidziane w naszym przymierzu. Stracicie tę ziemię. I najpierw Izrael na północy, sto kilkadziesiąt lat później Juda, zostały wyprowadzone. Naród wybrany stracił ziemię, którą dał im Bóg. W tej metaforze można powiedzieć, że to jest rozwód. I nawet jeżeli to był rozwód, to była łaska Boża. Bo według prawa cudzołożnicy należała się śmierć. Ale Bóg, mimo już dłużej nie mógł znosić takiego jawnego bałwochwalstwa, takiej jawnej zdrady, nigdy nie przestaje kochać tej, której wybrał. Bo zaraz ci sami prorocy, i szczególnie ci wcześniejsi, Ozeasz i Izajasz, mówią o tym, jak Bóg w całym swoim bólu, w tym, co musi zrobić swojemu narodowi, bo oni bezczeszczą Jego imię, mimo wszystko nadal wychodzi do nich z miłością. Można powiedzieć, że po tym symbolicznym rozwodzie Bóg wraca do swojego domu nie po to, żeby na nowo ułożyć sobie życie, ale zaczyna myśleć, co teraz mogę zrobić, żeby odzyskać moją niewierną żonę. I zaraz w księdze Jeremiasza, zaraz po tych słowach, które czytaliśmy, Bóg zwraca się do proroka. Idź i głoś te słowa ku północy, czyli do tej żony, która już dawno odeszła, którą dawno wypędziłem. Nawróć się, żono odstępna Izraelu. Nie spojrzę na was surowo, gdyż ja jestem dobrotliwy i nie chowam gniewu na wieki. Tylko uznaj swoją winę, że od Pana swojego Boga odstąpiłaś i oddawałaś się obcym Bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście. Jakże chciałbym uznać cię za syna i dać ci w dziedzictwo ziemię uroczą, najpiękniejszych klejnot narodów. I myślałem, że będziecie na mnie wołać mój ojcze i nie odwrócicie się ode mnie. Lecz jak kobieta zdradza swojego kochanka, tak wy mnie zdradziliście, domu Izraela. I chwilę później słowami proroka Bóg mówi to, co chciałby usłyszeć od swojej niewiernej żony. Mówi, jakich słów pragnie od niej. Wyobraża sobie, jak może wyglądać ich pojednanie. Mówi, na wzgórzach słychać błagalny płacz synów izraelskich, że przewrotnie postępowali, zapomnieli Pana, swojego Boga. Zawróćcie, synowie odstępni, uleczę wasze odstępstwa. I teraz ten głos Izraela, który bardzo długo jeszcze się nie rozlegał. Oto jesteśmy, przychodzimy do ciebie, bo ty jesteś Panem naszym Bogiem. Łudą jest pokładanie nadziei w pagórkach i wrzawa na górach. Zaiste, w Panu Bogu naszym jest zbawienie Izraela. Od młodości naszej hańbiący Bożek pożerał owoc trudu naszych ojców, ich trzody i stada, ich synów i córki. Legnijmy w naszej hańbie, niech nas przykryje nasze upodlenie, gdyż przeciwko Panu naszemu Bogu zgrzeszyliśmy, my i ojcowie nasi, od naszej młodości aż do dnia dzisiejszego, a nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego. Także Ezechiel, ten prorok, który nawet jeszcze bardziej obrazowo mówił o zdradzie ludu Bożego, mówi, tak mówi Wszechmocny Pan, postąpię z tobą tak, jak ty postąpiłaś, kiedy wzgardziłaś przysięgą i złamałaś przymierze. Czyli zdradziłaś mnie i poniesiesz tego konsekwencje. Ale wspomnę o moim przymierzu z tobą w dniach twojej młodości i odnowię z tobą przymierze wieczne. I wspomnisz o swoim postępowaniu i zawstydzisz się, gdy wezwę twoje siostry, zarówno starsze, jak i młodsze od ciebie i dam ci je za córki. Lecz nie na mocy przymierza z tobą. I odnowię moje przymierze z tobą i poznasz, że ja jestem Pan, abyś pamiętała i wstydziła się i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś. Ale ten wątek będziemy kontynuować za tydzień, kiedy będziemy mówili o tym, jak Bóg idzie za swoim ludem, za żoną, którą zmuszony był odprawić z powodu jej niewierności i mimo wszystko próbuje ją odzyskać. Metafora, która opowiada historię ludu Bożego. Bardzo bolesnego czasu w historii ludu Bożego. Teraz sobie można powiedzieć, no dobrze, no ale to jest ich historia. Po co my mamy o tym słuchać? Po co takie fragmenty czytać tutaj, w kościele chrześcijańskim? Po co takie słowa, po co takie obrazy na nabożeństwie? To prawda. To nie jest nasza historia w dokładnym tego słowa znaczeniu. Bo my w tej historii pojawiamy się później, jako poganie włączeni do obietnic Bożych. My pojawiamy się wtedy, kiedy przychodzi oblubieniec i wzywa oblubienicę do tego, żeby była mu wierna. Ale w Nowym Testamencie, tym, na którym my opieramy i budujemy swoją wiarę, czytamy właśnie, że wszystko, co zostało zapisane w Starym Testamencie, ma służyć nam jako nauka. Apostoł Paweł w liście do Koryntian przywołuje okres wędrówki przez pustynię i mówi, że wszystko, co spotkało Izraelitów na pustyni, a to były bardzo podobne rzeczy, stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich. Nie oddawajmy się też szeteczeństwu, jak niektórzy z nich. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili. A wszystko to na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Kto niemalże stoi, niech baczy, aby nie upadł. Czyli Nowy Testament mówi jasno, że wszystko, co stało tam zapisane, chociaż to nie jest nasza historia, ma służyć nam ku przestrodze. W liście do Rzymian padają podobne słowa, że zapisane po to, żeby dla naszego pocieszenia, dla naszego zbawienia to było użyteczne. W liście do Tymoteusza Paweł pisze, że całe pismo, w tamtym czasie to był przede wszystkim Stary Testament, zostało przez Boga natchnione, jest pożyteczne do nauki, do poprawy, do wykrywania błędów, do nauki życia w pobożności. Czyli choć ta historia nie dotyczy nas bezpośrednio, ma także być nauką dla nas. Bo skoro w tamtym czasie, w tamtej metaforze, wybranka Boża okazała się tak potwornie niewierna Bogu, który ją wybrał, to ma być dla nas przestrogą, abyśmy my nie poszli tą samą drogą. Więc teraz naturalne pytanie. W takim razie my, jako ta oblubienica Nowego Testamentu, jak my możemy okazać się Bogu niewierni? Jeżeli oni oddawali cześć innym bóstwom, innym narodów, co takiego my możemy robić, co odpowiadałoby potwornościom, tamtym wydarzeniom, tamtym czynom? Odwołam się tutaj do mojej ulubionej odpowiedzi. Nie wiem. Nie dlatego, że nie mam żadnego pojęcia, ale dlatego, że nie potrafię stworzyć takiego katalogu rzeczy. To jest właściwie pytanie, przy którym utknąłem, przygotowując to kazanie. Mam pewne pomysły, mam pewne idee, pewne tropy i będę je rozwijał dalej. Właściwie wrócę do tego na końcu tego cyklu, gdzieś pod koniec lutego. Ale dzisiaj chcę wam powiedzieć, nie wiem. Możecie sobie pomyśleć, no to nam pomogłeś. Najpierw takie obrazy, mówiąc, że to jest dla naszej przestrogi, a potem mówisz, a nie wiem, co to znaczy w naszej sytuacji. Może właśnie nie mam nam dzisiaj pomóc. Wiecie, bałbym się powiedzieć wam, że jest taki katalog, co to znaczy być niewiernym Bogu w naszych czasach, bo my ludzie potrafimy sobie wszystko wokół tego zakręcić. Jeżeli by to było akurat to, co robicie, pomyślelibyście sobie, to jest tylko jego zdanie. Kim on jest? Jeżeli by to nie było to, co robicie, byście pomyśleli, to znaczy, że mnie to nie dotyczy. Więc myślę, że właśnie to jest lepsze dla nas, żebyśmy zostali z tym pytaniem. Co takiego my, jako oblubienica Chrystusa, możemy robić, co będzie naszą niewiernością, naszym nierządem, naszym wszeteczeństwem, jak używamy tych słów, wobec Chrystusa, który nas wybrał i podniósł z naszego upadku. I naprawdę chcę was zostawić z tym pytaniem. Niech ono was pracuje. Niech was dręczy. Kiedy będziecie rozmawiali z innymi wierzącymi, niech ono powraca na spotkaniach grup domowych, w rozmowach. Kiedy będziecie czytali Biblię, niech ono gdzieś będzie cały czas w tyle waszej głowy, żebyście widzieli, co Biblia mówi, jak to się może odnosić do nas. Wiecie, najczęściej jest tak, że każdy z nas ma jakieś pojęcie. Okay? Najczęściej, kiedy mówimy o tym, że to może być ta niesławna trójca, seks, władza i pieniądze, która ciągle kusi człowieka. I że kiedy idziemy za tymi rzeczami, no to jest nasze bałwochwalstwo. Możliwe. Możliwe, że tak jak czasami mówię, że każda rzecz, która odwraca naszą uwagę od Boga i całkowitego poświęcenia Jemu, nawet jeżeli to jest rzecz sama w sobie dobra, nawet jak nie wiem, jest nauka, zdobywanie pieniędzy, czy nawet miłość do własnego współmałżonka, jeżeli to zastępujecie Boga, to to może być to cudzołóstwo czy wszeteczeństwo możliwe, nie wiem. W gruncie rzeczy to, co wy mi powiecie o tym, co według was będzie tym nierządem wszeteczeństwem, powie mi bardzo dużo o tym, jak rozumiecie nasze przymierze z Bogiem. Gdybym miał was ukierować, to ukierowałbym tylko w jednym kierunku. Skoro tamto wszeteczeństwo, tamto cudzołóstwo, tamta niewierność była złamaniem pierwszego przymierza, to śladów tego, czym może być nasze wszeteczeństwo, nasza niewierność, powinniśmy szukać w treści nowego przymierza. Tego, co nazywamy Nowym Testamentem. Skoro pierwszy lud Boży, Izrael, łamał przysięgę małżeńską, którą złożyli przed Bogiem, to musimy się zastanowić, w jaki sposób my możemy łamać przysięgę, którą w tym nowym przymierzu składamy przed naszym oblubieńcem. Bo wiecie, możemy zrobić różne rzeczy i postawić je obok Boga w naszym życiu. I mogą się nam wydawać dobre, tak jak się pewnie wydawały te inne bóstwa Izraelitom. Ale z Bożej strony to może wyglądać zupełnie inaczej. I będziemy o tym mówić w drugiej części tego cyklu, kiedy będziemy mówić o oblubieńcu, oblubienicy. Ale ta historia nie dotyczy tylko narodu izraelskiego. Ta historia powtarza się, a przynajmniej może się powtórzyć w życiu Kościoła, w życiu każdego z nas. Kiedy Jezus ostrzegał swoich uczniów przed tym, co będzie, kiedy przyjdą Rzymianie i będą burzyli Jerozolima, także być może co będzie później, aż do końca czasów, mówił, że będą was wydawać na udrękę i zabijać i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was ze względu na moje imię. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. My również możemy zawieść w naszej miłości. Wiecie, często kiedy mówimy o tym, że zbawienie jest za darmo, zbawienie jest bezwarunkowe, możemy nabrać fałszywego przekonania, że w związku z tym niczego się już od nas nie wymaga. To nieprawda. Bóg podnosi nas, nie stawiając nam żadnych warunków wstępnych. Znajduje nas w naszym upadku i mówi: wstań i rośnij. Ale później mówi, ale jest przynajmniej jedna rzecz, której teraz od ciebie oczekuję. Żebyś był, żebyś była mi wierna. Tak było zawsze i tak zawsze będzie. To się nigdy nie zmieni. Gdybyśmy mieli sprowadzić znaczną część tego nowego przymierza do tego jednego wymagania, brzmiałoby ono tak, abyśmy okazali się wierni temu, który jest wierny wokół nas. A co to znaczy w praktyce? W moim, w twoim życiu, w życiu naszego zboru? Jak powiedziałem, dzisiaj wam nie pomogę. Zmierzmy się z tym. Jako indywidualni chrześcijanie, jako cała wspólnota. Bo ta sprawa jest zbyt poważna, żeby ją lekceważyć. Skoro Bóg sięgnął po tak obrazowy język, żeby zaszokować swój lud i pozwolił, żeby te słowa zostały zapisane w Piśmie Świętym, to znaczy, że On nie będzie się wahał, żeby zaszokować i nas, aby wyrwać nas z naszego letargu i przypomnieć o tej jednej rzeczy, że mamy być wierni. Skłońmy głowę i pozwólmy, żeby Duch Święty przypomniał wam z tego słowa to, co będzie dla was najważniejsze.